Była niska, krępa, włosy kręcone, pucułowata, uśmiechnięta. A na zdjęciu napisała mi taką dedykację. Najbrzydszej Haneczce, najładniejsza Ruzia Becker.
Szanowna Pani, zwracam się z prośbą o pomoc w dokończeniu moich wspomnień. Będzie to trzecia część. Pierwsza pomoc redaktor Midrasza. Druga Pani Kral. Proszę dać mi znać, czy mogę liczyć na Pani pomoc. Mam teraz 94 lata. Czas zakończyć. Przepraszam za te Was groły, ale chcę napisać sama.
Dokończeniu moich wspomnień.
Dużo dobrego
będzie
na każdy
to trzecia
dzień.
Część. Pierwsza pomoc i redaktor Midrasza.
To Pani jest tym redaktorem z Midrasza.
Przyznaję się do winy. Ze wstydem muszę przyznać, że pamiętam to jak przez mgłę, bo kiedy żeśmy się uruchomili, rzeczywiście przychodziła do nas masa ludzi z często niesamowitymi zupełnie historiami, w takim oczekiwaniu, że no to jest forum, gdzie te historie będą wysłuchane, może spisane. Myśmy w ogóle nie mieli takiej możliwości. My jesteśmy maleńką ekipą, więc zwłaszcza jeżeli ktoś przynosił jakieś przedmioty, chciał o nich opowiadać, no to staraliśmy się te osoby kierować dalej do Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Pamiętam, właściwie z takiego nieoczywistego powodu, ortografia nazwiska, Krzan przez K. Ja strasznie lubię takie semantyczne zagadki.
Ja tu się tak przygotowałam ze wszystkim. Napisałam do niej, bo w 1939 roku, 4 września, wyszliśmy z domu. No, uciekliśmy po prostu w Przeworsku ze swojego domu. No, bombardowania takie były. Poszliśmy na wieś obok takiego majątku. A tam nam mówią, co wy jeszcze tutaj? My już spakowani. Dali nam konie i my o świcie o 4 w drogę do Sokala, bo tam rodzice jeszcze, babcia żyła. No i tam moi rodzice ze Sokala są. No i tam utknęliśmy. I ja pracowałam, pomagały mi Żydówki.
To była historia o ludziach, którzy sobie pomagali nawzajem. Znaczy, dla mnie nie było szczególnie znaczące, że to były młode Żydówki. Dla pani to było znaczące i ona o tym mówiła wielokrotnie i z naciskiem. To akurat z tej rozmowy pamiętam. No tak jakby chciała przy okazji zdemontować jakiś taki paskudny stereotyp, no, że Żyd Polakowi nie pomoże albo Polak Żydowi nie pomoże. I one robiły za nią, no bo wie pani, jak się. To jest coś, co wychodzi ze wszystkich historii, że w takich strasznych okolicznościach, jak się nie pomaga drugiemu człowiekowi, to po co samemu żyć, tak? Znaczy, jaki jest sens takiego przeżycia dla samego przeżycia? Mamy sporo wspomnień, które potwierdzają, jak bardzo potrafimy być obrzydliwi dla siebie nawzajem, ale też sporo takich, które pokazują, jak bardzo potrafimy być altruistyczni, pomocni i wspaniali. Bo bez tego się człowiek nie uratuje.
Ach, jaka jestem niezręczna, Boże miły, już nie mam siły. No ja tam poszłam, 16 lat miałam w październiku w 1939 roku, bo ja się urodziłam w 1923. Bo myśmy robili Żydom lewe kenkarty. W 1942 roku. Bo mnie wzięli tak, brat pracował w gminie jako urzędnik, bo tak obiecali ojcu, ci wszyscy sołtysi i to jak tam będzie. A tato był wójtem, przewozk, gmina, wieś, tak? Starostwo w Jarosławiu. Ojciec znał bardzo dobrze niemiecki, bo kto tam, prawda, z Galicji, to prawie wszyscy mówili biegle. No i jeździł do starosty tam. Jeździliśmy po wsiach i robiliśmy kenkarty. I mojego brata aresztowali w 1943 w marcu. Myśmy myśleli, że to w związku z tym, że ktoś doniósł, sypnął. Ja nie mogłam wiedzieć, kto tam nam kierował tych ludzi, bo ich przyprowadzali wieczorem do nas do domu. I myśmy to pisali i ten ktoś odchodził. Jemu nie wolno było nic zostawić, ani rękawiczki, ani zdjąć kaloszy, jak jeden starał się zdjąć, bo były brudne. Musiał tak siedzieć w ubraniu, ubrany, wszystko. Jakby coś się zdarzyło, to mama pilnowała 2 pokoi od ogrodu, były otwarte drzwi. No i do kuchni, też otwarte. Także z tego pokoju, gdzie myśmy siedzieli i z tym interesantem, to w każdej chwili, jak on by ktoś dzwonił czy pukał, a ten, co go przyprowadzał, to chodził po ulicy pod naszym domem. Jak zadzwonił, mój tato był umówiony, to otwierał i wiedział, kto przychodzi, prawda? Bardzo często myśmy jeździli na wieś i robiliśmy to w biurzach w gminie. Przychodzili ludzie, przynosili te formularze, myśmy wypełniali i oni podpisywali się, tam dyktowali co i jak kto. A wtedy przyjeżdżał też ród, inną furmanką jeździł. I miał ten, jak się nazywa, ten stelaż, nie, co aparaty dawniej się stawiało.
No taki stojak.
Taki stojak, tak. Miał na furmance przykryty słomą i on sobie siedział, jechał i robił zdjęcia na miejscu też. Więc widocznie niektórym Żydom robił zdjęcia na miejscu. Ja załatwiłam 3 osoby, jedną panią i 2 panów.
Pamięta pani ich imiona?
Nic. I oni tylko przychodzili i przy tym stole, co jest tam w jadalnym, siadali. Nie wolno na tych fotelach, bo krzeseł nie było, ani jednego krzesła, jedno krzesło z jadalnego się tylko uratowało. Pakowało się te lewe, ja mam tutaj taki jeden lewy dowód, ale Polaka. Druty to miałam takie, mojej cioci sobie raz w Zakopanem kupiła, takie z rzeźbionymi gałeczkami na końcu, śliczne były, ale drewniane. No to Ruzia bardzo szybko przyniosła mi druty w prezencie. I tam było tak, duża sala, to był chyba może dworski ten salon albo jadalnia, nie wiem, siedziało nas tam 30. Wełny nie nadawały się na żadną maszynę, to musiało się ręcznie, no robiłyśmy swetry, kamizelki, jakby to getry takie do kolan dla męskie. Siedziałyśmy i każda miała półeczki za sobą. Na mojej półeczce to tak przybywało, a ja przecież dopiero się uczyłam robić. Ale wszyscy pobłażali i jak raz mówią do mnie, paneczko, no daj to, co do zeszycia masz. No to ja wzięłam to, co tam zrobiłam po jakimś czasie, wydłubałam ten jeden, a ona mówi, wszystko, przecież masz tam tyle. A one mi podkładały na moją półeczkę. Także jak się kończyło te 2 tygodnie, to ja miałam 5-6 sweterków czy 7, nie? Zarabiałam 125 rubli. No to było 25 bochenków chleba. Dla nas to znaczyło dużo. Ruzia pomagała mi bardzo. Nawet potrafiła w takim konsumie, który był niedaleko. Mówi do mnie tak, chodź Haneczko, wiesz co, tam są buciki. Na mnie to są za ciasne, może będą na ciebie. Bo ja nie miałam bucików. Pracowało się 10 godzin. O 5 wstawałam, o 6 już tam byłam, o 4 się kończyła praca, 10 godzin. Reżim okropny. Jak się wchodziło, to bramę otwierali na podwórze, ale w korytarzu wisiały tam w tej sieni takiej długiej, jak to w dworku, nie? I 2 gablotki. Przychodził ten personalny, i tak otwierał te gablotki i pilnował. Trzeba było kluczyk z jednej przełożyć do drugiej. O godzinie 6 gablotkę zamykał. Kto nie przełożył kluczyka, to znaczy go nie ma go, tak? No i były tak zwane prochuł. Prochuł to była kara. No obcinali tam 20% pobory w tym miesiącu czy ile. No to wie pan, jak to wyglądało.
Ludzie nie redukują się do metek i etykietek, tak? I prawdę powiedziawszy, z ręką na sercu, mnie bardzo się podoba i bardzo imponuje pani Krzan, ale też mnie nie dziwi. No ja z jej perspektywy jestem gówniarz, jestem 30 lat młodszy, ale wie pani, z biegiem czasu jedna z nielicznych zalet starzenia się jest taka, że łatwiej jest odróżnić ważne od nieważnego. No. Reszta to są didaskalia, na które stać ludzi młodych albo nieszczególnie mądrych, a tak naprawdę liczy się konkret.
Ja się z nimi widziałam tylko jak szłam do pracy, czekały na mnie zawsze tam gdzieś na rogu. U nas gasło światło, to znaczy, że ja wyszłam i mogą już iść do tej ulicy, gdzie skręcałam do pracy. Tam już zawsze któreś Żydówki czekały, a Ruzia zawsze. Ruzia była niska, Ruzia mogła mieć, ja wiem, 23 lata, 24, panna, nie była mężatką. Ja zdjęcie Ruzi w 90 roku oddałam do muzeum przy Szerokiej. Dlaczego to oddaję? No bo szanuję i chciałabym, żeby było w muzeum, a potem ktoś mógł porwać, poskubać, nie poszanować. Podyktowałam kto, co i jak i skąd i jaka okoliczność. To jest zdjęcie Ruzi Wecker ze Sokala, no, z którą pracowałam i która mi pomagała i chcę po prostu, żeby było poszanowane, dlatego oddałam do muzeum. Więc ja mu posłałam druty, które dostałam od Ruzi, utkałam taki biało-niebieski kolor, prawda, żydowski, flagi. No i to zawinęłam te dwa druty i dałam tam srebrny monogram Ruzi, który mi dała kiedyś, żebyś, jak się popatrzysz, żebyś pamiętała, daj sobie gdzieś tam przypnij.
Pamiętam to szydełko, bo pamiętam, że tak się nawet trochę obruszyłem, no że wszystko bardzo ładnie, no ale szydełko jak szydełko, tak? No potem sobie pomyślałem, no fajnie, a ten mur od pana porucznika, no mur jak mur, no cegły, no to co? Każdy taki przedmiot ma swoją historię, swoją tożsamość. Bez naszej wiedzy o tym, jaka jest ta historia i tożsamość, no to jest oczywiście tylko banalne szydełko, które można sobie w sklepie kupić. No ale na tym między innymi polega to, że jesteśmy ludźmi, że mamy taką wiedzę, tak? Bo w końcu bez pani wiedzy o mnie, no to ja jestem ileś tam kilo białka, ileś tam kilo tłuszczu, parę litrów wody, no bez znaczenia, tak? I co więcej, w którymś momencie ja się do tego zredukuję, no chyba, że ktoś będzie pamiętał, że był taki Konstanty Gebet, że była taka Ruzia. I od tego zależy cały świat.
Jakby pani mogła zaświecić, bardzo proszę, bo to tak ciemno. Pamiętnik wojenny będzie napisany na początku chyba Hanki Żbijewskiej. Oto mój syn coś tam domalował, ale a ja sobie to zrobiłam z zeszytu takiego szkolnego. A to są dwie dziewczynki są. Jedna to Itka, a druga to Lusia. Te, co się siedziały po boku, po dwóch stronach, to nas były trzy Polki, tam trzy katoliczki. Jezu, no ja nie wiem, one robiły szybko i jak się 10 godzin dziennie, to się za dwa dni ma sweter, nie? Bo ja się nauczyłam robić potem, ale ta kamizelka to jest szydełkiem robiona. Moja mama w nocy często nie spała, to my z mamą w nocy siedziałyśmy, robiłyśmy sobie na drutach, ona dorabiała, ja dorabiałam.
To ten porucznik AK, który uratował mur getta w Warszawie. I on odkrył, się przeprowadził do Warszawy, gdzie odziedziczył mieszkanie po ciotce i odkrył jakiś taki dziwny mur, który przecinał podwórko na pół i nie wiedział, o co chodzi na Siennej ulicy. No, zaczął grzebać w archiwach i powiedział, że to jest kawałek muru getta, mało tego, że jest jeden z nielicznych ocalałych kawałków muru getta. Nie udało mu się nikogo tym szczególnie zainteresować. Własnym sumptem zrobił tablicę, że to jest jedyny ocalały kawałek muru getta i przebił do muru. Sąsiedzi go nienawidzą, bo od tej pory wycieczki tam walą dniem i nocą. I robią szum i zakłócają spokój. Ja go pytałem, panie poruczniku, ale dlaczego to było dla pana takie ważne? No, spojrzał na mnie jak na idiotę i mówi, no bo dlatego, proszę pana, że to jest albo ten mur, albo żaden mur, bo historia, proszę pana, jest nauką ścisłą. Ja tak sobie pomyślałem, no właśnie, jak myślę o pani Krzan, jak myślę o panu poruczniku, jakie trzeba mieć zaufanie do ludzkiego rozumu, żeby coś takiego powiedzieć, tak? W Polsce w XX wieku, że historia jest nauką ścisłą, albo że ja sobie życzę ocalić pamięć o Ruzi, o której już nikt inny nie pamięta, tak?
Jak przyszli Niemcy, mówię do taty, nie wiem, to czy czynny dzisiaj ten nasz zakład, czy nie? Tato mówi, ta siedzi w domu, przecież wojna. Ale za dwa czy za trzy dni przyszedł dozorca z tego zakładu. I powiedział, żebym przyszła, bo tam są Niemcy i oni chcą coś tam, żeby się tato pytał jego. On mówi, tam jest, jeszcze kogoś tam przyprowadzili, ale z tego personelu. I ja przyszłam i był taki młody Niemiec z drugim, oficerowie. To on pytał, czy ja tu pracowałam, tak, pokazuję mu to, ale że robota i to. I ja je wtedy, jak wychodziłam, to te druty wzięłam. A szydełko to miałam w domu, bo mi tam było niepotrzebne. I ten Niemiec jeden wziął mnie tak z tyłu, zaszedł za mnie i tak mnie do siebie przytulił. Jaś, Matko Boska, miałam 16 lat, a ten chłop mnie nigdy nie przytulał. A on mówi, żeby zrobić taki sweterek, bo jego żona jest taka jak ja. Majne prawie ząb widzi. Ale nie poszłam już tam więcej. Podobno wszystko wyprowadzili, wszystkich Żydów. A może któryś uciekły, bo już potem kontaktu nie było z tymi ludźmi, prawda? Także z nikim już się potem nie widziałam. Taki Mojsi koło nas mieszkał, kawałek od nas. Przychodził do nas w czasie wojny, to nieraz przyniósł torebkę cukru albo sól i to. I przychodził, ale za Rosjanie, jeszcze nie było Niemców. Jak zawsze mówią, że w przepowiedni żydowskiej jest, że przyjdzie wilk z żelaznymi szczękami i Żydów zje. Jak zaczęli bombardować, Boże jedyny, zbombardowali ten dom też. I tam mieszkała jeszcze druga rodzina, gdzie on kawałek za nami mieszkał. Oni mieli sklepik. Kupowało się tam często. I prowadzili jedną Żydówkę, tu była ranna. Tu krew jej tak bluzgała, a już niemieckie oddziały szły. I sanitariusze byli i to. Jeden podszedł, mój wuj szybko wziął krzesło z domu. Posadzili tą babeczkę. Ale Niemiec przyszedł, to mówi, Judę. Odwrócił się i poszedł i nie założył jej tu tego opatrunku. No ale ona się wykrwawiła chyba. Wzięli ją z powrotem do domu. Ale nie pomógł.
Ruzia nie zmarnowała całkowicie czasu i że chciała, tak jak Ruzia jej coś powiedziała, tak ona chciała Ruzi i wszystkim innym Ruziom coś tym szydełkiem powiedzieć, tak? No i zrobiła flagę Izraela, tak jak pewnie Ruzia, gdyby wtedy miała czas i siłę, mogłaby na przykład zrobić polską flagę, tak? Taki język symboli, przez który się porozumiewamy i mówimy, że wiemy, co jest dla nas nawzajem ważne i szanujemy to i doceniamy to. No i się wzruszyłem, jak neptek, jak zobaczyłem tę flagę Izraela. Ja nie mam wielkiego nabożeństwa do flagi symboli, to się muszę przyznać z ręką na sercu. Bo rzeczywiście oderwane od kontekstu to są tylko przedmioty ładne, brzydkie, na ogół nijakie. A taka flaga to jest zupełnie innego. Taka flaga to jest całe życie, które się tutaj kondensuje w czymś, co ja chcę po sobie zostawić. I to nie o to chodzi, że ja chcę po sobie zostawić, tylko żeby zaznaczyć, że miałam takie miejsce na ziemi, ale dlatego, że ja na krzan myślę, że ktoś inny może się z tego czegoś nauczyć. I chyba nie ma właśnie takiej większej troski niż troska o świadomość ludzi, których nigdy nie poznam, ale o których wiem, że bez tego przedmiotu i tej historii oni byliby ubożsi. No i właściwie trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł mieć piękniejsze podsumowanie życia niż takie, w którym taki zamysł zostaje. Przecież szydełko jak szydełko, flaga jak flaga, tak, mur jak mur. Tyle tylko, że to innym ludziom życie zmienia, tak?
Ludzie mieszkali nad Bugiem, to widzieli. Musiała przejść uliczką, żeby do Bugu dojść. Więc tam ją ludzie stamtąd widzieli. Może przyszła, może z kim rozmawiała, nie wiem. Ale tak to nic nam takiego nie powiedział nikt. Zginęła. Utopiła się. Tak jak powiedziała. Czyli, że była sama, bo jakby miała dzieci albo kogoś, to by nie poszła się topić, nie? Bo ona tak przepowiadała. I te koleżanki jej stale mówiły, co ty takie rzeczy opowiadasz? I mówili, że się tak prochowiec naokoło niej rozłożył i nie puszczał jej, jak spadochron był naokoło.
Anna K., dawna mieszkanka Sokala, o sąsiadach. Pracowała w zakładzie dziewiarskim razem z Żydówkami. Była chuda i słabowita, ale jedna z Żydówek, Ruzia Wecker, pracowała za nią. Doprawdy nie wiadomo, co by się z nią stało, gdyby nie Ruzia Wecker. Los sokalskich Żydów był straszny. Budzę się po nocach niespokojna, że powinnam komuś te zdarzenia przekazać, jak też i druty ruzi do ręcznych robótek. Są u mnie 56 lat. Chciałabym przekazać komuś, kto coś by na nich utkał. Najlepiej w żydowskie żywe ręce, ale nie znam nikogo.
A ja jeszcze dwa druty mam. I mam szydełko od ruzi, dam go pani. Prawdziwe, kościane, tak, bo ja już nic nie robię, a postanowiłam dać komuś, kto się tymi żydowskimi sprawami zajmuje.